Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, witam w ramach kolejnej odsłony audycji Gość dnia Radia Rodzina, przy mikrofonie Karolina Gaweł i mam tę przyjemność dzisiejszą poniedziałkową rozmowę dla Was poprowadzić. Przed nami kolejne, myślę, że bardzo ciekawe spotkanie i na pewno wiele ciekawych wątków zostanie poruszonych za naszymi oknami. Ta aura coraz bardziej sprzyja różnego rodzaju wycieczkom, wyjazdom i planowaniu naszego wolnego czasu na łonie natury. Trochę też takich przestrzeni, dni wolnych na horyzoncie widać, coraz bliżej też i ten weekend majowy i czekają nas już za kilka miesięcy wakacje. I myślę, że ta dzisiejsza propozycja, ta dzisiejsza rozmowa może trochę zainspirować do podjęcia decyzji o wyjeździe trochę dalszym niż te tereny, takie można by było powiedzieć, dookoła naszego komina, ale za moment naprowadzimy na tę docelową tematykę, a pomoże mi w tym mój i Państwa dzisiejszy gość, pan Michał Makówka, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, także historyk, mediewista i regionalista Wadowic i okolic. Dzisiaj głównie skupimy się, myślę, że można tak powiedzieć, na Landskronie, ale już teraz witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panią.
Bardzo się cieszę, że udało nam się znaleźć tę przestrzeń do rozmowy, bo zakładam, że też całkiem sporo tych obowiązków Pan ma na swoich ramionach, ale nasi słuchacze też mają takie poczucie, że lubią od czasu do czasu gdzieś się wybrać w podróż i myślę, że właśnie ten temat, który dziś podejmujemy, da im takiej przestrzeni czy perspektywy na to, by wyruszyć gdzieś dalej. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie, że zainspirujemy ich do tego. I zaczniemy od tego, jakie były najważniejsze wydarzenia w historii Landskorony, które ukształtowały jej charakter.
Ja bym może zwrócił uwagę na takie jedno najważniejsze wydarzenie, bez którego nie byłoby w ogóle Landskorony jako miasta, przynajmniej tak mi się wydaje, na wydarzenie, które bardzo mocno rzutuje na całe późniejsze dzieje tego miejsca, a mianowicie na fakt wybudowania na szczycie Landskorońskiej Góry zamku landskorońskiego w drugiej ćwierci XIV wieku. Musimy wiedzieć, że Landskorona rozkłada się na południowym zboczu Góry Landskorońskiej. To nie jest jakoś szczególnie wysokie wzniesienie, niecałe 550 metrów nad poziomem morza. I na szczycie tej góry mamy obecnie relikty zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego, tak jak już powiedziałem, w drugiej ćwierci XIV wieku. Przy czym musimy wiedzieć, że król Kazimierz Wielki nie wybudował tego zamku na surowym korzeniu, tylko on go wybudował w oparciu o pewien starszy gród, który się tam znajdował, a poniżej tego grodu znajdowała się już wtedy niewielka osada, coś na kształt takiego podgrodzia. I teraz fakt wybudowania zamku, takiej warowni z prawdziwego zdarzenia przez polskiego monarchę, to nadało też jakby nowego znaczenia temu podgrodziu, które się bardzo szybko zaczęło rozwijać, no i szybko stało się też miastem, zyskując prawa miejskie nadane również przez króla Kazimierza Wielkiego. Więc podejrzewam, że gdyby nie zamek landskoroński, to Landskorona nie rozwinęłaby się w taki sposób, w jaki się rozwinęła. I może warto się jeszcze zastanowić, dlaczego w ogóle król Kazimierz Wielki chciał zainwestować, że tak to nazwę, w Górę Landskorońską i w ten gród, który tam się znajdował. Mianowicie w jego czasach, czyli powiedzmy w połowie XIV wieku, Landskorona była miejscem nadgranicznym. Leżała w obrębie Królestwa Polskiego, odrodzonego i zjednoczonego po rozbiciu dzielnicowym przez ojca Kazimierza Wielkiego, czyli przez Władysława Łokietka, a obok nieopodal leżała granica z Śląskim Księstwem Oświęcimskim. I to Śląskie Księstwo Oświęcimskie jeszcze w czasach Władysława Łokietka zostało sfałdowane przez Czechy, czyli znajdowało się po prostu w obrębie wpływów czeskich. I Zamek Lanskoński był jednym z tych zamków, który strzegł polskiej granicy tuż przy granicy z Czechami. To był pierwszy powód, dla którego król chciał ten zamek wznieść, a drugi powód, może bardziej taki prozaiczny, władca, król potrzebował jakiejś bazy wypadowej poza miasto, czyli poza Kraków, w którym często przebywał, takiego miejsca, które mogłoby przyjąć jego i jego całe to otoczenie, gości, urzędników, którzy jechali na polowanie. I król miał w pobliżu Krakowa takie dwa miejsca do dyspozycji. Zamek w Niepołomicach, który jest bardzo blisko Krakowa, i właśnie zamek w Lanskoronie z otaczającymi go lasami, obfitującymi w różnego gatunku zwierzynę łowną.
No tak, tutaj ta historia na pewno jest bardzo obszerna, rozległa, ale też to nasze dzisiejsze spotkanie, ta rozmowa trochę nawiązuje do kolejnej już rocznicy ustanowienia czy nadania praw miejskich Lanskoronie i chciałabym zapytać, jakie znaczenie miało to wydarzenie dla rozwoju tej miejscowości.
Tu musimy powiedzieć, że to, o czym dzisiaj mówimy, ten dzień, który wspominamy, czyli ostatni dzień marca, on się odnosi do roku 1366, ale tak naprawdę Lanskorona zyskała prawa miejskie już kilka lat wcześniej, w 1361 roku. O co chodzi? Mianowicie właśnie w 1361 roku król Kazimierz Wielki zezwolił, aby tą istniejącą już niewielką osadę, to podgrodzie pod zamkiem lanskorońskim, zreorganizować, nadając mu prawa miejskie i właśnie reorganizując tę osadę na wzór prawa magdeburskiego. To było charakterystyczne przy zakładaniu czy reorganizacji wielu miast w średniowiecznej Polsce. I już w 1361 roku przystąpiono do wypełniania tych zapisów dokumentu króla Kazimierza Wielkiego. Wytyczono rynek, to jest bardzo charakterystyczne dla miast lokowanych na prawie magdeburskim. I Lanskorona ten rynek zachowała. Może nie jest on taki wielki jak rynek krakowski, ale też nie jest to wcale taki mały plac. Nieopodal tego rynku wzniesiono kościół parafialny, też zachowany do dzisiaj, choć myślę, że jeszcze o nim sobie za chwileczkę osobno porozmawiamy. Oczywiście sprowadzono zasadźcę, czyli założyciela, który to wszystko miał zorganizować, który miał się zatroszczyć nad wypełnieniem przepisów dokumentu lokacyjnego. Natomiast po paru latach, właśnie ostatniego dnia marca 1366 roku, król wydał jeszcze jeden dokument, który z jednej strony potwierdzał wszystko to, co do tej pory się już wydarzyło, a z drugiej strony nadawał Lanskoronie szereg przywilejów. Takich przywilejów, jakie miało chociażby królewskie miasto Kraków, łącznie z prawem czwartkowego jarmarku, na który do Lanskorony zaczęli spływać różni kupcy, z różnymi przywilejami, immunitetem sądowym. To wszystko umożliwiło, aby to miasto mogło się swobodnie w ciągu XIV, XV wieku i później rozwijać jako taka osada z jednej strony nadgraniczna, z tym zamkiem warownym, a z drugiej strony osada rzemieślnicza, oferująca różnego rodzaju rękodzieło, różnego rodzaju produkty rzemieślnicze.
I tutaj już w sumie niejako zostało to wypowiedziane, wręcz zapowiedziane. O co zapytam teraz? I właściwie już kilka razy o budynkach Lanskorony była wzmianka, ale ja mimo wszystko dopytam, żebyśmy sobie to jeszcze tak usystematyzowali i być może rozwinęli, jakie ślady historyczne te budynki lub miejsca w Lanskoronie odzwierciedlają jej przeszłość.
Więc mamy oczywiście zamek, o którym powiedziałem, przy czym zamku już nie ma. Mamy tylko jego relikty, jego pozostałości. On w XIX wieku został praktycznie całkowicie, może nie wyburzony, a rozebrany, ponieważ on raz, że w XIX wieku już chylił się ze starości ku upadkowi, to jeszcze okoliczna ludność po prostu podbierała materiał budowlany z niego i on no, uległ bardzo daleko posuniętemu zniszczeniu w XIX wieku. Ale na szczycie Lanskońskiej góry obecnie mamy jego relikty, części przyziemia, część podpiwniczenia, część murów. I warto może zauważyć, że obecnie trwają bardzo daleko posunięte prace nad rewitalizacją zarówno samego tego zamku, częściową jego rekonstrukcją i rewitalizacją, uporządkowaniem całego tego wzgórza zamkowego. Mamy rynek dość dobrze zachowany, z położonym nieco z boku tego rynku kościołem parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. To jest kościół, który swoimi początkami sięga lat 60. XIV wieku. To jest ten okres organizowania osady miasta, o czym przed chwileczką powiedziałem. Przy czym kościół parafialny jest wielokrotnie przekształcany, przebudowywany. Ten jego obecny kształt to jest częściowo XVI wiek, częściowo koniec XIX. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na piękne wyposażenie wnętrza tego kościoła. To jest piękny przykład barokowej cnycerki z pięknym ołtarzem głównym, z obrazem przedstawiającym chrzest Chrystusa w Jordanie, pędzla Łukasza Orłowskiego. To jest jeden z takich wybitniejszych, bardziej znanych malarzy XVIII-wiecznego barokowego Krakowa. I mamy też, warto o tym wspomnieć, przy kościele taką boczną kaplicę z obrazem Matki Boskiej Różańcowej. To jest późny obraz końca XIX wieku, ale często tę Matkę Bożą nazywa się Matką Boską Landskorońską. A jak widzimy na rynek, to rynek landskoroński jest otoczony bardzo charakterystyczną drewnianą zabudową, drewnianymi domami mieszczańskimi, choć ja o tym nie powiedziałem, a chyba na początku już o tym powinienem powiedzieć, że Landskorona nie jest już miastem. Od prawie 100 lat nie ma praw miejskich, utraciła je w połowie lat 30. ubiegłego wieku i obecnie jest po prostu wsią w gminie Landskorona w powiecie wadowickim. Natomiast mamy zachowaną dobrze tą zabudowę drewnianą, centrum, tym historycznym centrum miejscowości. To są domy wzniesione głównie po roku 1869. Nie trudno się, myślę, domyślić, dlaczego akurat po tej dacie mamy dużo tych domów, ponieważ w 1869 roku wybuchł w Landskoronie pożar, który strawił większą część tej drewnianej zabudowy w centrum miasta. I mamy też dość charakterystyczne drewniane wille na zboczach Landskorońskiej Góry. To są obiekty głównie z okresu międzywojennego, obiekty, w których przebywali jeszcze przed II wojną światową, chociażby generał Józef Haller czy pan Józef Beck, jeden z najwybitniejszych naszych ministrów spraw zagranicznych tuż przed wojną. A po wojnie, w czasach takich nam bliższych, nam bardziej współczesnych, to i Andrzej Wajda, Konrad Swinarski, jeśli chodzi o wielkich reżyserów, i Marek Grechuta. Jego tutaj trzeba szczególnie wymienić, ponieważ on w Landskoronie niejednokrotnie był, a te jego pobyty w Landskoronie zaowocowały napisaniem nawet piosenki czy wiersza śpiewanego przez niego pod tytułem Landskorona.
Czyli zdecydowanie też pojawiały się tam, mam na myśli Landskoronę, te postacie, nie tylko historyczne, jak się okazuje, które chyba miały jakiś taki szczególny wpływ na jej losy, czy też na jej rozpoznawalność w świecie, nawet w tym momencie i tym nam współczesnym.
Oczywiście, przy tym ja bym jeszcze, jeśli mówimy o tych postaciach, prowadził tutaj taki jeden bardzo ciekawy wątek. Mianowicie po tym, jak Landskorona otrzymała od Kazimierza Wielkiego zamek, a potem otrzymała prawa miejskie, to bardzo szybko stała się centrum tak zwanego starostwa landskoruńskiego. To była królewszczyzna, zwarty majątek ziemski należący bezpośrednio do króla polskiego. To było w tym wypadku kilkadziesiąt miejscowości zgrupowanych przy Landskoronie i Zamku Landskorońskim jako takim centrum całej tej Królewszczyzny. I teraz musimy wiedzieć, że królowie nasi bardzo często puszczali w dzierżawę te swoje Królewszczyzny, tak zwaną tenutę. Tutaj w Landskoronie było bardzo podobnie. I w ciągu wieków mamy kolejne rodziny szlacheckie, rodziny tenutariuszy królewskich, czyli dzierżawców tego starostwa landskorońskiego, którzy mieszkali sobie na zamku landskoruńskim i stamtąd doglądali tego całego majątku. I teraz ja bym zwrócił uwagę na takie dwie rodziny królewskich tenutariuszy, którzy mieszkali na zamku w Landskronie i są z tym miejscem poniekąd związani. Mianowicie pierwsza taka rodzina to rodzina wywodząca się od Zbigniewa z Brzezia. To jest starosta landskroński, żyjący i działający na początku XV wieku, ale istotne jest to, że jego potomkowie z racji związków z Landskoroną przyjęli nazwisko Landskoroński, Landskorońscy. No a Landskoroński to jest jednak jeden z wybitniejszych i znaczniejszych rodów szlacheckich w nowożytnej Europie, który stopniowo oczywiście do tej swojej pozycji dojdzie. A ostatnia przedstawicielka rodu Landskorońskich związanych z Landskoroną, pani Karolina Landskorońska, myślę, że doskonale nam znana, zmarła stosunkowo niedawno, bo 20 parę lat temu, a była ona, jak wiemy, posiadaczką olbrzymich zbiorów sztuki, które odziedziczyła po swoim ojcu Karolu Landskorońskim. Ja akurat pracuję także na Zamku Królewskim na Wawelu i my mamy też część kolekcji różnych dzieł sztuki przekazanych przez właśnie panią Karolinę Landskorońską, między innymi ponad 80 pięknych renesansowych obrazów z kolekcji jej ojca. Natomiast w XVI wieku, czy w zasadzie od lat 80. XVI wieku, dzierżawcami, posiadaczami tego starostwa landskrońskiego byli Zebrzydowscy. I teraz to właśnie z okna zamku landskrońskiego Mikołaj Zebrzydowski miał zobaczyć nad przeciwległym wzgórzem, nad górą Żarek, płonący ognisty krzyż. I to miała być dla niego taka wskazówka, żeby na tym przeciwległym wzgórzu, na Żarku, wybudować kościół albo kaplicę związaną z męką pańską, gdzie mógłby się on modlić, no przede wszystkim w takim okresie jak teraz, w okresie Wielkiego Postu. I Zebrzydowski paręnaście lat później w tym miejscu wybudował kościół ukrzyżowania Chrystusa, wzorowany na kościele męki pańskiej czy śmierci Chrystusa w Jerozolimie. I do opieki nad tym kościołem sprowadził ojców Bernardynów, budując im klasztor. I w ten sposób rozpoczyna się historia Kalwarii Zebrzydowskiej z tym pierwszym na ziemiach polskich kompleksem kalwaryjnym, kompleksem duszkowym, kaplic, prawda, związanych z życiem i śmiercią Chrystusa i Matki Bożej. A to wszystko się rozpoczyna właśnie od tego widzenia w Zamku Landskorońskim i odbudowy pierwszego kościółka, o którym wspomniałem, na przeciwległym wzgórzu. Oczywiście tych rodzin poszczególnych urzędujących w Zamku Landskorońskim było wiele, ale ja na te dwie bym zwrócił uwagę, czyli na Landskorońskich i na Zebrzydowskich.
Myślę, że Kalwaria Zebrzydowska naszym słuchaczom jest doskonale znana i myślę, że to też jest jedna z takich lokalnych historii, opowieści i podejrzewam, że pierwszą, którą usłyszeliśmy, ale nie ostatnią, więc dopytam, czy istnieją jeszcze jakieś inne lokalne podania, legendy, które stały się częścią landskorońskiej tożsamości.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną kwestię. Przeniósłbym się ze średniowiecza, czy XVI wieku, do lat 70. wieku XVIII, do momentu, kiedy trwa w Rzeczpospolitej Konfederacja Barska, ponieważ Landskorona była i ten zamek landskoroński, o którym powiedziałem, to była jedna z ważniejszych twierdz konfederatów barskich w południowej Polsce. Bardzo szybko zajęta przez konfederatów, bo tak naprawdę w pierwszych miesiącach trwania konfederacji, w połowie 1768 roku, a dla konfederatów zamek landskoroński zajął Maurycy Beniowski. To oczywiście konfederata, ale on był też takim podróżnikiem, awanturnikiem, który później z ramienia Francji zajmował się kolonizowaniem Madagaskaru i nawet tam przez tubylców został okrzyknięty, nazwijmy to, królem Madagaskaru, a to wszystko Juliusz Słowacki opisał w poemacie Beniowski właśnie. Natomiast w kolejnym już roku trwania Konfederacji Barskiej, 1770, do Landskorony przybyła grupa francuskich oficerów, mających na celu ufortyfikowanie, dodatkowe wzmocnienie tej twierdzy. I wśród tych osób, tych francuskich żołnierzy, którzy wtedy przybyli do Landskorony, był Charles Dumouriez. On jeszcze wtedy może nie był aż tak ważny, jak będzie ważny kilkanaście lat później, czy kilkadziesiąt lat później, w czasie rewolucji francuskiej i tuż po niej, bo Dumouriez to jest jeden z czołowych polityków francuskich lat 80. i 90. XVIII wieku, minister spraw zagranicznych Francji, okresowo jeden z głównodowodzących wojska francuskiego. I co ciekawe, on w maju 1771 roku pod Lanskoroną, na polach pod Lanskoroną, stoczył bitwę, kierując oczywiście wojskiem konfederatów, z Rosjanami, a tymi Rosjanami dowodził sam Aleksander Suworow. To jest z kolei jeden z wielkich generałów, dowódców wojskowych Rosji drugiej połowy XVIII wieku. Więc tutaj w Lanskoronie, czy pod Lanskoroną, w czasie tej bitwy sromotnie przegranej przez Konfederatów i Dumouriez'a spotkali się dwaj wielcy ludzie, jeśli tak to można nazwać, z Francji i z Rosji. Zresztą ta bitwa, może nie sama bitwa, ale moment przed bitwą został namalowany przez Artura Göttgera na takim dość znanym obrazie Modlitwa Konfederatów Barskich przed bitwą pod Lanskoroną. To jest właśnie ta bitwa, o której przed chwileczką powiedziałem. I wydarzenia Konfederacji Barskiej są bardzo mocno zakorzenione w świadomości mieszkańców Lanskorony. Jest nawet takie miejsce, gdzie ofiary bitwy, o której tutaj mówimy, zostały pochowane w lesie, groby, tak to miejsce się nazywa. Dużo jest takich opowieści, ale ja jeszcze na tą właśnie o Konfederacji chciałem zwrócić uwagę.
Oczywiście, to zrozumiałe. Też jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o wszystkim, to by nie starczyło nam tego czasu antenowego, bo historia nie tylko Lanskorony, ale i okolic jest naprawdę bardzo bogata i można by o niej mówić i mówić i mówić, ale nie przedłużając, właśnie jeszcze mamy kilka tych punktów do poruszenia. Niewątpliwie Lanskorona jest taką lokalizacją, takim miejscem, które przyciąga do Małopolski wielu turystów, ale także i pewnie tych mieszkańców z bliższych terenów. I chciałabym dopytać o to, co sprawia, że właśnie to miejsce jest atrakcyjne turystycznie, czy być może jakie festiwale są tam organizowane, wydarzenia kulturalne, czy obchody różnego rodzaju rocznic. Właśnie podejrzewam, że jest tego trochę. Znalazłam też takie określenie, że Lanskorona to jest takie polskie miasto aniołów, więc może i o tym coś usłyszymy, ale już teraz oddaję panu głos, właśnie by trochę więcej na ten temat powiedzieć.
To prawda. Za chwileczkę powiem o Lanskoronie jako mieście aniołów, ale żeby dopełnić te kwestie Konfederacji Barskiej, to w Lanskoronie co roku w lecie odbywa się taki rajd szlakami Konfederatów Barskich, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Lanskorony, którego celem jest właśnie przybliżanie tej historii Konfederacji Barskiej także w tym regionie, i to jest zazwyczaj w lecie każdego roku. Natomiast, tak jak pani wspomniała, Lanskorona to jest miasto aniołów. To jest miasto rękodzieła związanego z aniołami, bo przyjeżdżając do Lanskorony w tych pięknych drewnianych domach z podcieniami można sobie kupić anioły malowane na szkle, anioły rzeźbione w drewnie, malowane na płótnie, ceramiczne itd., itd. Natomiast każdego roku, już od 2004 roku, na początku grudnia w Lanskoronie odbywa się taki festiwal Anioł w Miasteczku. To jest taki festiwal, którego celem jest zwrócenie uwagi na osoby wśród nas, które są aniołami. Ja tak to bym określił, na osoby, które mają dobre serce i zawsze otwartą, pomocną dłoń. Bo to o to chodzi, jeśli mówimy o tych aniołów i o tym festiwalu Anioł w Miasteczku. To wydarzenie kilkudniowe jest połączone z jarmarkiem i jest połączone z taką imprezą, w czasie której przyznaje się tytuł Anioła Lanskorony, czyli wybiera się taką osobę szczególnie zasłużoną, jeśli chodzi o prospołeczną, głównie prospołeczną, charytatywną działalność dla dobra tej lokalnej społeczności.
Czyli drodzy Państwo, można się spokojnie tym wydarzeniem również zainteresować. Co prawda to jest takie wydarzenie bardziej zimowe, natomiast nie ma co się obawiać warunków atmosferycznych czy tych za oknami. Można nawet w ramach ciekawostki właśnie w tym czasie do Landskrony się wybrać. I już tu wybrzmiał ten temat lokalnego też takiego rękodzieła tej sztuki. Czy ona też w pewnym sensie odzwierciedla charakterystyczny styl Landskrony?
Ja bym zwrócił uwagę może nie tyle na rękodzieło, co na kwestię bardzo charakterystycznego dla Landskrony budownictwa. Bo gdybyśmy sobie stanęli na tym pięknym landskronińskim rynku i porozglądali się w lewo, w prawo, to przede wszystkim zwrócimy uwagę na bardzo charakterystyczną drewnianą zabudowę, głównie z drugiej połowy XIX wieku. To są domy z wysokim dachem, wysokim poddaszem, zwrócone do rynku czy do ulic od niego odchodzących albo frontem, albo ścianą szczytową. To jest różnie rozwiązane. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to te domki są bardzo blisko siebie wybudowane. Oddzielają je tylko tak zwane miedzuchy, czyli bardzo wąskie przejście, gdzie może po prostu osoba przejść między jednym i drugim domem. Natomiast to, co też jest charakterystyczne i to się rzuca w oczy, że domy są blisko siebie i w ogóle nie widać jakiegoś podwórka czy jakiejś zabudowy gospodarczej, która by im towarzyszyła. To wszystko jest za tymi domami. I teraz, żeby można było jakoś na to podwórko wjechać, to każdy dom w swojej fasadzie czy w tej krótszej ścianie, zależy, którą jest zwrócony do rynku czy do ulicy, oprócz okien ma też taką bramę i sień przejazdową. To było takie miejsce, w którym można było wjechać na dziedziniec, tak to może nazwijmy, na podwórko takiego domu, ale też to była wozownia, gdzie można sobie było zostawić wóz, a przemieszczać się potem między tymi domami miedzuchami, o czym powiedziałem. I to jest bardzo charakterystyczne dla Landskrony, te właśnie takie charakterystyczne drewniane domy i wille na zboczach Landskronińskiej Góry, o których mówiłem na samym początku.
Czyli tutaj ta zabudowa jest takim charakterystycznym elementem, na który warto zwrócić uwagę, chociaż tu jakbyśmy tak pozbierali z całej tej naszej rozmowy właśnie te wszystkie aspekty, to naprawdę ta specyfika Landskrony jest naprawdę bardzo ciekawa i godna zauważenia. I ostatnie pytanie podczas tej naszej rozmowy. Co sprawia, że Landskrona wyróżnia się na tle innych miejscowości w regionie?
Ja bym podkreślił fakt obecności tego zamku landskorońskiego, tego zamku z czasów króla Kazimierza Wielkiego. Podkreśliłbym fakt tego bardzo urokliwego ryneczku, bo jednak mało która miejscowość może się tak urokliwym i też nie powiedziałem o tym, ale to jest jeden z najbardziej pochylonych rynków w Polsce. Ponieważ Landskrona jest niewielką, no teraz wsią, kiedyś miastem, w całości rozłożonym na zboczu góry, dlatego też ten rynek jest dość znacznie pochylony i nie ma takiego rynku w okolicy ani bliższej, ani dalszej. I jeszcze raz bym podkreślił fakt tej zabudowy bardzo charakterystycznej i tego anielskiego rękodzieła, które stosunkowo od niedawna Landskronie towarzyszy, bo też pamiętajmy, że ten tytuł Landskrona, Miasto Aniołów, to nie jest historyczny tytuł, tylko to jest pewien folklor, jeśli mogę to tak nazwać, stosunkowo młody, ale obecnie bardzo mocno wpisujący się w różne wydarzenia organizowane w Landskronie. To rękodzieło, o którym powiedziałem, te pamiątki, które można sobie kupić, to wszystko wokół tego anioła ogniskuje.
I o tych wątkach historycznych i bliższych współczesności mogliśmy porozmawiać, usłyszeć o nich. Mam nadzieję, że drodzy Państwo, ta rozmowa też otworzy nas na takie turystyczne doznania, na to, by zwiedzać naszą piękną ojczyznę, jaką jest Polska, bo faktycznie robi się coraz cieplej, więc to sprzyja podróżowaniu. Możemy też to wykorzystać na spędzenie czasu z naszymi najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi, więc ten wachlarz propozycji jest naprawdę bardzo szeroki. Tu nawet te miejscowości, które zostały wspomniane, że są w okolicy, czyli Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, jeżeli mówimy tutaj o konkretnych miejscach, i Landskorona, to już nawet te trzy punkty nam spokojnie mogą wystarczyć, a można sobie poszukać jeszcze na własną rękę innych lokalizacji, które mogą wzbogacić taką wycieczkę, taką podróż. I bardzo dziękuję za tę rozmowę mojemu rozmówcy. Był nim pan Michał Makówka, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, historyk, mediewista i regionalista. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.